Wydawnictwo Supernowa i Fonopolis przedstawiają. Andrzej Sapkowski, Wiedźmin, Chrzest Ognia. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've watched all your suffering as the battles rage higher. And though they did hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Dire Straits, Brothers in Arms. Wówczas rzekła wróżka do Wiedźmina: taką ci dam radę. Obuj żelazne buty, weź do ręki kostur żelazny. Idź w żelaznych butach na koniec świata, a drogę przed sobą kosturem macaj, łzami skrapiaj. Idź przez ogień i wodę, nie ustawaj, wstecz się nie oglądaj. A gdy już zedrą się chodaki, gdy zetrze się kostur żelazny, gdy już od wiatru i żaru wyschną twe oczy tak, że już ni jedna łza z nich wypłynąć nie zdoła, wówczas na końcu świata odnajdziesz to, czego szukasz i to, co kochasz. Być może. I Wiedźmin poszedł przez ogień i wodę, wstecz się nie oglądał, ale nie wziął ni butów żelaznych, ni kostura. Wziął tylko swój miecz wiedźmiński. Nie posłuchał słów wróżki. I dobrze zrobił, bo to była zła wróżka. Florence Delanoy, Bajki i klechdy. Rozdział pierwszy. W krzakach darły się ptaki. Zbocze parowu porastała gęsta, zbita masa jeżyn i berberysów. Wymarzone miejsce do gniazdowania i do żeru, nic wtedy dziwnego, że roiło się tam od ptactwa. Zawzięcie trylowały dzwońce, świergotały czeczotki i piegrze. Co chwila rozbrzmiewało też dźwięczne ping-ping zięby. Zięba dzwoni na deszcz, pomyślała Milwa, odruchowo spoglądając na niebo. Nie było chmur, ale zięby zawsze dzwonią na deszcz. Przydałoby się nareszcie trochę deszczu. Miejsce na wprost wylotu kotlinki było dobrym myśliwskim stanowiskiem, dającym niezłe szanse na udane polowanie, zwłaszcza tu, w Brokilonie, mateczniku zwierzyny. Władające potężnym obszarem lasu dryady polowały niezmiernie rzadko, a człowiek jeszcze rzadziej odważał się tu zapuszczać. Tutaj żądny mięsa lub skór łowca sam stawał się obiektem łowów. O, brokilońskie dryady nie miały litości dla intruzów. Milwa przekonała się kiedyś o tym na własnej skórze. Czego jak czego, ale zwierza w Brokilonie nie brakowało. Jednak Milwa tkwiła w zasadzce już ponad 2 godziny i nadal nic nie wychodziło na strzał. Polować z marszu nie mogła. Panująca od miesięcy susza wysłała po szycie chrustem i liśćmi trzeszczącymi przy każdym kroku. W takich warunkach tylko bezruch w zasadzce mógł zaowocować sukcesem i zdobyczą. Na gryfie łuku usiadł motyl admirał. Milwa nie płoszyła go. Obserwując, jak składa i rozkłada skrzydełka, patrzyła równocześnie na łuk. Nowy nabytek, którym wciąż jeszcze nie przestała się cieszyć, była zawołaną łuczniczką, kochała dobrą broń, a ta, którą trzymała w dłoni, była najlepszą z najlepszych. Milwa miała w życiu wiele łuków. Uczyła się strzelać ze zwykłych jesionowych i cisowych, ale prędko zrezygnowała z nich na rzecz refleksyjnych laminatów, jakich używały dryady i elfy. Elfie łuki były krótsze, lżejsze i poręczniejsze, a dzięki warstwowej kompozycji drewna i zwierzęcych ścięgien również o wiele szybsze od cisowych. Wystrzelona z nich strzała dosięgała celu w czasie dużo krótszym i po płaskim torze, co w znacznej mierze eliminowało możliwość zniesienia przez wiatr. Najlepsze egzemplarze takiej broni, gięte poczwórnie, nosiły wśród elfów nazwę Zephar. Taki bowiem runiczny znak tworzyły wygięte ramiona i gryfy łuku. Milwa używała Zepharów przez ładnych kilka lat i nie sądziła, by mógł istnieć łuk, który je przewyższał. Ale wreszcie trafiła na taki łuk. Było to oczywiście na morskim bazarze w Cidaris, słynnym z bogatej oferty dziwnych i rzadkich towarów zwożonych przez żeglarzy z najdalszych zakątków świata, zewsząd, dokąd docierały kogi i galeony. Milwa, gdy tylko mogła, odwiedzała bazar i oglądała zamorskie łuki. Tam właśnie nabyła łuk, o którym sądziła, że posłuży jej przez wiele lat, pochodzący z Zerikani Zephar, wzmacniany szlifowanym rogiem antylopy. Łuk ten miała za doskonały. Przez rok. Albowiem w rok później, na tym samym straganie u tego samego kupca, zobaczyła istne cudo. Łuk pochodził z dalekiej północy. Miał łęczysko długie na 62 cale, machoniowy, dokładnie wyważony majdan i płaskie, laminowane ramiona sklejone z przeplatających się warstw szlachetnego drewna, ważonych ścięgien i kości wielorybich. Od innych, leżących obok kompozytów, różniła go nie tylko konstrukcja, ale i cena. I cena właśnie zwróciła uwagę Milwy. Gdy jednak wzięła łuk do ręki i wypróbowała go, zapłaciła bez wahania i bez targów tyle, ile żądał handlarz. 400 nowigradzkich koron. Rzecz jasna, nie miała przy sobie tak niebotycznej sumy. W targu poświęciła swój zerrikański zefar, pęk sobolowych łupieży i przecudnej roboty elfi medalionik, koralową kamę w wianuszku rzecznych pereł. Ale nie żałowała. Nigdy. Łuk był niewiarygodnie lekki i wprost idealnie celny. Choć niezbyt długi, krył w kompozytowych ramionach nielichego kopa, zaopatrzony w zapiętą na precyzyjnie podgiętych gryfach jedwabno-konopną cięciwę, przy 24-calowym naciągu dawał 55 funtów mocy. No prawda, bywały łuki, które dawały nawet 80. Ale Milwa uważała to za przesadę. Wystrzelona z jej wielorybiej 55 strzała pokonywała odległość 200 stóp w czasie pomiędzy dwoma uderzeniami serca, a na 100 kroków miała aż nadto impetu, by skutecznie porazić jelenia. Człowieka zaś, jeśli nie nosił zbroi, przeszywała na wylot. A na zwierzęta większe od jelenia i na ciężko zbrojnych Milwa rzadko polowała. Motyl odleciał. Zięby nadal darły się w krzakach i nadal nic nie wychodziło na strzał. Milwa oparła się barkiem o pień sosny. Zaczęła wspominać. Ot tak, żeby zabić czas. Do jej pierwszego spotkania z Wiedźminem doszło w lipcu. 2 tygodnie po wydarzeniach na wyspie Taned i wybuchu wojny w Dol Angra, Milwa wróciła do Brokilonu po kilkunastodniowej nieobecności, przyprowadziła resztki komanda Skoja Tael, rozbitego w Temerii podczas próby przedostania się na teren objętego wojną Edirn. Wiewiórki chciały przyłączyć się do powstania wznieconego przez elfy w Dol Blatana. Nie powiodło im się. Gdyby nie Milwa, byłoby po nich, ale znalazły Milwę i azyl w Brokilonie. Zaraz po przyjeździe poinformowano ją, że Aglais pilnie oczekuje jej w Kol Serrai. Milwa zdziwiła się trochę. Aglais była przełożoną brokilońskich uzdrowicielek, a głęboka, pełna gorących źródeł i jaskiń kotlina Kol Serrai była miejscem uzdrowień. Posłuchała jednak wezwania, będąc przekonana, że idzie o jakiegoś leczonego elfa, pragnącego za jej pośrednictwem skontaktować się ze swym komandem. A gdy zobaczyła rannego wiedźmina i dowiedziała się, w czym rzecz, wpadła w istny szał. Wybiegła z groty z rozwianym włosem i całą złość wyładowała na Aglais.
Widział mnie. Widział moją twarz. Czy pojmujesz, czym mi to grozi?
Nie, nie pojmuję.
Odrzekła chłodno uzdrowicielka.
To Gwynplaine, wiedźmin, przyjaciel Brokilonu. Jest to 14 dni od nowiu. I jeszcze jakiś czas upłynie, zanim będzie mógł wstać i normalnie chodzić. Pragnie wieści ze świata, wieści o jego bliskich. Tylko ty możesz mu ich dostarczyć.
Wieści ze świata? Chybaś rozum straciła, dziwożono. Czy ty wiesz, co teraz się dzieje na świecie, za granicami twojego spokojnego lasu? W Edirn trwa wojna. W Brugge, w Temerii i w Redanii zamęt, piekło, wielkie łowy. Za tymi, co rebelie wszczeli na Tanet, gonią wszędy. Wszędy pełno szpiegów i angiwarę. Jedno słowo nieraz wystarczy uronić. Usta skrzywić, gdy nie trza, i już kat ci w lochu czerwonym żelazem zaświeci. A ja na przeszpiegi mam chodzić? Dopytywać się, wieści zbierać? Karku nadstawiać? I dla kogo? Dla jakiegoś półżywego wiedźmina? A co to on mi, brat albo swat? Iście rozumu zbyłaś, Aglais!
Jeśli masz zamiar wrzeszczeć...
Przerwała spokojnie dryada.
To idźmy dalej w las. Jemu potrzebny jest spokój.
Milwa obejrzała się mimowoli na wylot jaskini, w której przed chwilą widziała rannego.
Kawał chłopa.
Pomyślała odruchowo.
Choć chudy, ale jedna żyła. Łeb biały, ale brzuch płaski, niby u młodzika. Widno, że trud mu druchem, nie słonina i piwo. On na Tanet był.
Stwierdziła, nie zapytała.
Rebeliant.
Nie wiem.
Wzruszyła ramionami Aglais.
Ranny. Potrzebuje pomocy. Reszta mnie nie obchodzi.
Milwa żachnęła się. Uzdrowicielka znana była z niechęci do gadania, ale Milwa zdążyła już wysłuchać podnieconych relacji dryad ze wschodniej rubieży Brokilonu. Wiedziała już wszystko o wydarzeniach sprzed 2 tygodni. O kasztanowłosej czarodziejce, która zjawiła się w Brokilonie w błysku magii. O przywleczonym przez nią kalece ze złamaną ręką i nogą. Kalece, który okazał się wiedźminem, znanym dryadom jako Gwynplaine, biały wilk. Początkowo opowiadały dryady. Nie wiadomo było, co czynić. Pokrwawiony wiedźmin na przemian krzyczał i mdlał, a Aglais nakładała prowizoryczne opatrunki, czarodziejka kleła i płakała. W to ostatnie Milwa absolutnie nie wierzyła, a bo to widział kto kiedy płaczącą magiczkę, a później przyszedł rozkaz z Duenkanel od srebrnookiej Eitne, pani Brokilonu. Czarodziejkę odprawić, brzmiał rozkaz władczyni lasu dryad. Wiedźmina leczyć. Leczono go. Milwa widziała. Leżał w jaskini w niecce pełnej wody z magicznych brokilońskich źródeł. Jego unieruchomione w szynach i na wyciągach kończyny spowite były gęstym kożuchem leczących pnączy konynhelii i pędami purpurowego żywokostu. Włosy miał białe niby mleko. Był przytomny, choć leczeni konynhelą, zwykle bez ducha leżą, bredzą, magia przez nich gada.
No?
Beznamiętny głos uzdrowicielki wyrwał ją z zadumy.
Jak wtedy będzie? Co mam mu powiedzieć?
Żeby do wszystkich biesów poszedł.
Warknęła Milwa, podciągając obciążony sakwą i myśliwskim nożem pas.
I ty też idź do biesa, Aglais.
Twoja wola. Nie przemuszę cię.
Prawaś. Nie przymusisz.
Poszła w las, pomiędzy rzadkie sosny, nie oglądając się. Była zła. O wydarzeniach, jakie miały miejsce w pierwszy lipcowy nów księżyca na ostrowie Tanet, Milwa wiedziała. Skoja Tael mówili o tym bez przerwy. Podczas zjazdu czarodziejów na wyspie doszło do rebelii. Polała się krew, poleciały głowy. A armie Nilfgaardu jakby na sygnał uderzyły na Edirn i Lyrię. Zaczęła się wojna. A w Temerii, Redanii i Kedwen skrupiło się wszystko na wiewiórkach. Raz, bo podobno zbuntowanym czarodziejom na Taned przyszło w sukurs komando z Koyatael. Dwa, bo to podobno jakiś elf, czy też półelf, żgnął sztyletem i zabił Wizimira, redańskiego króla. Rozwścieczeni ludzie wzięli się więc ostro za wiewiórki. Wrzało wszędzie niby w kotle. Elfia krew płynęła rzeką, pomyślała Milwy.
Może i prawda to, co kapłani bają, że koniec świata i dzień sądu bliski. Świat w ogniu, człowiek nie tylko elfowi, ale i człowiekowi wilkiem. Brat na brata nóż podnosi. A Wiedźmin do polityki się miesza i do rebelii staje. Wiedźmin, którym przecie tylko od tego jest, by świat przemierzać i szkodzące ludziom monstra ubijać. Jak świat światem, nigdy Wiedźmin żaden ni do polityki, ni do wojaczki wciągać się nie dawał. Toć nawet taka bajka jest o głupim królu, co przetakiem wodę nosił. Zająca chciał gońcem, a Wiedźmina wojewodą uczynić. A tu masz. Wiedźmin w rokoszu przeciw królom poszczerbiony. W Brokilonie przed karą kryć się musi. Iście koniec świata.
Witaj, Mario.
Drgnęła. Oparta o sosnę niewysoka dryada miała oczy i włosy w kolorze srebra. Zachodzące słońce otaczało aureolą jej głowę na tle pstrokatej ściany lasu. Milwa uklękła na jedno kolano, nisko skłoniła głowę.
Bądź pozdrowiona, pani Eitne.
Władczyni Brokilonu zatknęła za łykowy pasek złoty nożyk o kształcie sierpa.
Wstań,
powiedziała.
Przejdźmy się. Chcę z tobą porozmawiać.
Długo szły razem przez pełen cieni las. Mała, srebrnowłosa dryada i wysoka, płowowłosa dziewczyna. Żadna nie przerywała milczenia.
Dawno nie zaglądałaś do Duen Canel, Mario?
Czasu nie stało, pani Eitne. Do Duen Canel daleka od wstążki droga, a ja... Przecież wiesz.
Wiem. Zmęczona jesteś?
Elfy potrzebują pomocy. Z twego rozkazu im przecie pomagam.
Na moją prośbę.
Iście. Na prośbę.
Mam jeszcze jedną.
Takem myślała. Wiedźmin?
Pomóż mu.
Milwa zatrzymała się i odwróciła. Ostrym ruchem złamała zawadzającą gałązkę wiciokrzewu. Obróciła ją w palcach, cisnęła na ziemię.
Od pół roku,
powiedziała cicho, patrząc w srebrzyste oczy dryady.
Głowę w hazard stawię, elfów z rozgromionych komand przeprowadzam do Brokilonu. Gdy wypoczną i z ran się wyleczą, nazad ich wywodzę. Mało tego? Nie dość uczyniłam? Co nów na szlak ciemną nocą ruszam. Słońca się już lękam jak nietoperz, albo puszczyk jaki.
Nikt nie zna leśnych ścieżek lepiej od ciebie.
W Kniei nie dowiem się niczego. Wiedźmin ponoć chce, bym wieści zbierała. Między ludzi pojechała. To rebeliant. Na jego imię mają Angiwarę wyostrzone uszy. Mnie samej też nijak w miastach się pokazywać. A jak mnie kto rozpozna? Pamięć o tamtym żywa jeszcze. Nie przyschła jeszcze tamta krew. Bo dużo było wtedy krwi, pani Eitne.
Niemało.
Srebrne oczy starej dryady były obce, zimne, nieprzeniknione.
Niemało, prawda to.
Jeśli mnie rozpoznają, na pal nawleką.
Jesteś rozważna, jesteś ostrożna i czujna.
By wieści, o które Wiedźmin prosi pozbierać, trza się czujności wyzbyć. Trza pytać. A teraz ciekawość niebezpiecznie objawiać. Jeśli mię pochwycą...
Masz kontakty.
Umęczą, zakatują albo zgnoją w Drakenborgu.
A wobec mnie masz dług.
Milwa odwróciła głowę, zagryzła wargi.
Ano, mam.
Powiedziała gorzko.
Nie zapomnieć mi o tym.
Przymknęła oczy. Twarz skurczyła się jej nagle, usta drgnęły, zęby zwarły się silnie. Pod powiekami blado zaświeciło wspomnienie upiornym księżycowym blaskiem tamtej nocy. Wrócił nagle ból w kostce, ucapionej rzemienną pętlą pułapki, ból w stawach dartych szarpnięciem. W uszach rozbrzmiał szum liści prostującego się gwałtownie drzewa, krzyk, jęk, dzika, szaleńcza, przerażona miotanina i ohydne uczucie strachu, który spłynął na nią, gdy zrozumiała, że nie uwolni się. Krzyk i strach, skrzypliny, rozfalowane cienie, rozkołysana, nienaturalna, odwrócona ziemia, odwrócone niebo, drzewa o odwróconych wierzchołkach, ból, krew tętniąca w skroniach. A o świcie dryady, dookoła wianuszkiem, daleki srebrzysty śmiech, kukiełka na sznurku, huśtaj się, huśtaj, pacyneczko, główeczką do dołu. I jej własny, lecz obcy, rzężący krzyk. A potem ciemność.
Iście, mam dług.
Powtórzyła przez ściśnięte zęby.
Iście, bom przecież wisielec odcięty z powroza. Póki życia widzę, nie spłacić mi tego długu.
Każdy ma jakiś dług.
Powiedziała Eitne.
Takie jest życie, Mario Baring. Długi i wierzytelności, zobowiązania, wdzięczność, zapłata. Uczynić coś dla kogoś. A może dla siebie? Bo tak naprawdę to zawsze płacimy sobie, nie komuś. Każdy zaciągnięty dług spłacamy sobie. W każdej z nas tkwi wierzyciel i dłużnik zarazem. Rzecz w tym, by zgodził się w nas ten rachunek. Przychodzimy na świat jako odrobina danego nam życia. Potem wciąż zaciągamy i spłacamy długi. Sobie. Dla siebie. Po to, by w końcu rachunek się zgodził.
Bliski jest ci ten człek, pani Eitne? Ten wiedźmin?
Bliski. Choć sam o tym nie wie. Wróć do Kol Saraj, Mario Baring. Idź do niego i zrób to, o co cię poprosi.